Czytanie z Księgi Proroka Daniela. Król Nabuchodonozor powiedział: czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyrwać z twojej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy więcej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: czy nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: rzeczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę 4 mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego. Wygląd 4 przypomina anioła. Nabuchodonozor powiedział na to: niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Oto słowo Boże.
Niech będzie. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Chwalebny jesteś, błogosławiony jesteś, Panie Boże, naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Chwalebny jesteś. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, bardzo chwalebny i wysławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Chwalebny jesteś. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na cherubach zasiadasz. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i sławny na wieki. Chwalebny jesteś. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie,
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Żydów, którzy mu wierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wypełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Zapraszamy Cię, Duchu Święty, abyś oświecił nasze serca i umysły światłem Bożej mądrości. Abyś dał nam przyjąć to słowo z miłością i dokonał tego, co zamierzyłeś dzisiaj i w tych rekolekcjach. Duchu Święty, pozwalamy Ci działać w nas, jak tylko chcesz. Zanurzam wszystkich i całe to miejsce w najdroższej krwi Jezusowej i zamykam w niepokalanym sercu Maryi, abyśmy byli niewidoczni dla złych duchów, aby żaden zły duch, żadna zła moc nie miał nad nami władzy, by to słowo było i dla nas jasne, czytelne i zrozumiałe, byśmy otworzyli nasze serca, a ono zrodziło w nas wiarę, nadzieję i miłość, byśmy doświadczyli tego, co zamierzył Pan na te rekolekcje. Usiądźmy, jeżeli możemy. Kochani, słyszeliśmy dzisiaj czytania, bo to jest zawsze dla nas wskazówka i kierunek, co mamy robić i co mamy czynić. W pierwszym czytaniu jest trzech młodzieńców żydowskich, którzy mieli wielki skarb. Tym skarbem była wiara w prawdziwego Boga. Wszyscy inni wierzyli w bogów wymyślonych przez ludzi, natomiast oni wierzyli w prawdziwego Boga, ale nie tylko wierzyli, ale mu ufali. I był też potężny król babiloński Nabuchodonozor, który był człowiekiem pełnym pychy i zrobił sobie swój posąg ze złota. I kazał wszystkim się kłaniać. A ktoś nie oddał pokłonu, to został wrzucony do pieca. I widzimy, oczywiście wiadomo, ci żydowscy młodzieńcy nie oddali pokłonu posągowi, więc od razu na nich doniesiono i musieli przyjść przed króla. Król z nimi porozmawiał. I w końcu, skoro oni się sprzeciwili, musieli zostać wrzuceni do pieca, ognistego pieca. Czy Pan Bóg ich od tego uratował? Nie. Pan Bóg nie uratował ich od ognistego pieca, tylko dopiero w środku. Tam posłał anioła, aby dać im ochronę. Kochani, my wierzymy w tego samego Boga. Ale nasza wiara jest o wiele głębsza, ponieważ Jego jednorodzony Syn objawił nam całą prawdę. Objawił nam to, że Bóg jest w trzech osobach, że jest Bóg Ojciec, jest jednorodzony Syn i Duch Święty, który jest miłością Ojca i Syna i też jest osobą. I że Bóg jest relacją osób. Czyli to nie jest jedna osoba, tylko to są osoby połączone miłością. I my jako podobni do Boga też jesteśmy stworzeni do relacji. Człowiek sam nie może realizować siebie. Żyje w relacjach z innymi ludźmi. I te relacje mogą być różne. Chodzi o to, że te relacje mają nas uświęcać. W drugim dzisiejszym czytaniu z Ewangelii słyszymy taki dialog z Żydami. Pan Jezus powiedział takie słowa. Jeżeli będziecie trwać w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Kiedyś Jan Paweł II, zapytany, które są najważniejsze słowa z Pisma Świętego, powiedział bez namysłu właśnie to. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Przyjrzyjmy się dokładnie, jak wygląda dynamika tej rozmowy. Jezus mówi do Żydów, którzy w Niego uwierzyli, czyli uwierzyli Żydzi. I powiedział, jeżeli będziecie moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I mogli to przyjąć z pokorą, ale tutaj oni zareagowali bardzo gwałtownie. Zaraz, zaraz. My nie jesteśmy żadnymi niewolnikami. Co ty nam tu opowiadasz? I wtedy Jezus tłumaczy, że oni się mylą. To byli ludzie, którzy zachowywali przepisy prawa mojżeszowego, 613 przykazań, które Mojżesz określił, bardzo dokładnie. Uważali się za ludzi bez zarzutów, bo rzeczywiście pościli, modlili się 5 razy dziennie, dawali jałmużnę, liczyli kroki w szabat, robili bardzo wiele rzeczy, które robili, uważali za w porządku. Ale był problem. Uważali się za lepszych od innych, czyli byli pełni pychy i gardzili innymi. Uważali innych za lud przeklęty, tych, którzy nie znali prawa, czyli byli wyżej od innych. I Jezus im mówi, jeżeli ktoś jest w grzechu, ten jest niewolnikiem grzechu i nie może przebywać w domu na zawsze. A Syn przebywa w domu na zawsze. I jeżeli Syn was wyzwoli, to wtedy przestaniecie być niewolnikami. I później idzie dalszy dialog, dramatyczny dialog. Tu jest tylko fragment tego dialogu. Ten dialog kończy się tym, że Jezus mówi im, że ich ojcem jest szatan, jest diabeł i oni w końcu chcą ukamienować Jezusa, Jezus się oddala. Moi drodzy, widzimy, Jezus mówi prawdę. Oni tej prawdy nie przyjęli, ponieważ uważali, że są sprawiedliwi. Kochani, co to znaczy być wyzwolonym przez Jezusa? Najpierw trzeba stanąć w prawdzie. I my stajemy w prawdzie, kiedy przygotowujemy się do spowiedzi świętej. I jeżeli się usprawiedliwiamy przed sobą, jeżeli uważamy, że wcale tacy źli nie jesteśmy, bo nikogo nie zabiłem, nikomu nie zrobiłem nic złego, no to jest w porządku. Nie. Poproś Ducha Świętego, a pokażę ci prawdę o tobie. Oddasz swoją nędzę Jezusowi i On cię wyzwala. I kochani, to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli żyję w prawdzie o tym, kim jestem, w tym momencie Pan Bóg może ze mną zrobić wszystko. Zauważmy, Jezus nie miał problemów z nierządnicami. One żałowały za grzech, wiedziały, że to, co robią, jest złe. Miały świadomość czym są. Nie miał problemów z celnikami, bo oni wiedzieli, że w zasadzie celnicy wtedy funkcjonowali jak dzisiaj mafia. Musieli odprowadzić jakiś ryczałt do Rzymu, a resztę kasy mieli dla siebie. No więc to słuchajcie, no sobie wyobraźcie, to naprawdę byli ludzie przeraźliwie bogaci. I oni wiedzieli, że są nieuczciwi. Natomiast ci, którzy wiedzieli, że są uczciwi i uważali się za takich, po prostu Jezus powiedział, że nie ma dla nich, bo powiedział, gdzie ja pójdę, wy iść nie możecie. Gdzie ja idę, wy i pójść nie możecie. Więc moi drodzy, bardzo ważna prawda dla nas. Stanąć w prawdzie przed Bogiem, uznać swoją nędzę, a wtedy On nas uzdrowi. Wtedy On nas uwolni. Jeżeli w tobie jest taka postawa, że uważasz, że jest w porządku, że nie potrzebujesz nawrócenia zupełnie, to jest wielki błąd i tragiczna pomyłka. To nie dlatego, że nie potrzebujesz nawrócenia, tylko że ty nie widzisz potrzeby nawrócenia, a prawda jest inna. Kochani, można żyć fałszą. Kochani, co z tego wynika dla nas? Bardzo ważna prawda. Normalnym stanem człowieka jest stan łaski uświęcającej. Stan łaski uświęcającej, kochani, to jest tak jak normalne ciśnienie. Idziesz sobie, mierzysz sobie ciśnienie i masz 120 na 80. Śpisz spokojnie, bo wiesz, że ci nie grozi tej nocy ani zawał, ani zator, ani udar, przepraszam. Jeżeli masz prawidłowy cukier, to wiesz, że nie popadniesz w śpiączkę ketonową. Jeżeli masz wszystko prawidłowe, to możesz spać spokojnie. Ale jeżeli zdarzy nam się coś dramatycznego, na przykład udar, zawał, porażenie jakieś, to czy czekamy, czy złamanie ręki, czy nogi, to czekamy, a jeszcze nie pójdę, poczekam z miesiąc do lekarza. Kochani, natychmiast wzywamy pogotowie, natychmiast. I kochani, bardzo ważna rzecz, kluczowa. Każdemu z nas może zdarzyć się grzech ciężki. Musimy wiedzieć, że to jest gorsze niż zawał. Bo jeżeli coś ci się stanie, umrzesz, a jesteś w stanie łaski uświęcającej, no to spokojnie. Najwyżej posiedzisz w przejściu trochę i pójdziesz do nieba. Ale kiedy grzech ciężki ci się zdarzy, to jest gorzej, to jest największa głupota, jaką możesz zrobić. To jest tak, jakbyś był komandosem po prostu i szedł na akcję odbijania terrorystów, a nie ubrał kamizelki kuloodpornej i kasku, który cię chroni. W tym momencie pierwszy strzał i leżysz. Jeżeli jesteś w stanie grzechu, wtedy łapie cię ciebie każde przekleństwo, każde złorzeczenie, każde. I nie masz obrony. Dlaczego? Dlatego, że nie należysz wtedy do Jezusa. Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Co to znaczy? Nie powiedział Jezus, że trochę możesz uczynić. Kiedy jesteś w stanie grzechu ciężkiego, nie możesz być ani dobrym mężem, ani dobrą żoną, ani dobrym człowiekiem. Wszystko ci się będzie sypać. Co więcej, nie możesz się za nikogo modlić. Nie możesz. Ponieważ ta modlitwa wraca do ciebie. Przykład. Idziesz na grób mamy i chcesz się za nią pomodlić, ale jesteś w stanie grzechu ciężkiego. Czy ty się modlisz za mamę? Nie. To mama modli się za ciebie, o twoje nawrócenie. Dopiero wtedy, kiedy wrócisz do łaski uświęcającej, w tym momencie możesz się modlić za kogoś. Ja pamiętam, dawno temu miałem telefon komórkowy i zapomniałem zapłacić rachunku. I pewnego razu wybieram ten telefon do kogoś i zamiast usłyszeć ten miły głos tej osoby, nagle słyszę bardzo dramatyczny głos. Biuro Windykacji Należności. Proszę czekać na zgłoszenie konsultanta. Rozmowa została przekierowana, ponieważ ja nie zapłaciłem. Kiedy żyjesz w stanie grzechu, twoja modlitwa, nawet się nie możesz pomodlić za męża, za żonę, za dziecko. Modlitwa wraca do ciebie, ty się modlisz o swoje nawrócenie. Dlatego tak ważną rzeczą, kochani, jest trwanie w stanie łaski uświęcającej. Co zrobić, kiedy przydarzy nam się grzech ciężki? Moi drodzy, trzeba reagować natychmiast, bo to się może zdarzyć każdemu. Od razu po grzechu ciężkim wzbudzić akt żalu doskonałego. Wzbudzić sobie obrzydzenie tego grzechu. Wyrzec się ducha, który za tym stoi i podjąć i zaplanować spowiedź. Jeżeli można w tym samym dniu, jest taka możliwość, to skorzystać. Jeżeli nie, to na drugi dzień rano. Kochani, to jest, dlaczego to mówię? To jest bardzo niebezpieczne. Nie ma gorszej rzeczy, gorszego dramatu niż grzech ciężki. Nie wolno ci zasnąć. Nie możesz spocząć, dopóki nie pojednasz się z Panem Bogiem. To, co mówię, nie żartuję. Dlaczego? Być może pewne rzeczy, o których mówiłem na tych kazaniach, wam się poskładały w całość. I macie jasno określone przyczyny i skutki pewnych słów, pewnych aktów woli, pewnych rzeczy. Kiedy żyjesz w stanie grzechu, dopadnie cię przekleństwo i nie obronisz się. A kiedy jesteś w stanie łaski, to wróci, to odbije się od ciebie. Zły duch nie wejdzie. On cię może skusić, żebyś ty wyrzucił Pana Jezusa z serca, ale on sam nie ma takiej możliwości, żeby wejść do ciebie. Moi drodzy, i proszę o tym pamiętać, ponieważ życie w stanie łaski w tym momencie powoduje, że Pan Bóg jest w tobie, żywa twoja jest wiara, w tym momencie ufasz Panu Bogu i niczego się nie boisz. W tym momencie działasz. Możesz mieć wspaniały telewizor 8K za 50 tysięcy, ale jak odetniesz prąd, to co ci z tego? Nie będzie działał. Tak samo, kiedy jesteś odłączony od Bożej miłości, nie masz ochrony i jesteś naprawdę w dramatycznej sytuacji. Co z tego wynika? Może mamy pewne schematy, takie, że a ja się spowiadam raz w roku. Nic podobnego. Błąd. Umyj się raz w roku, ukąp się raz na rok. Tego nikomu nie trzeba tłumaczyć, że trzeba się myć i kąpać. To każdy o tym wie. I nikt z tym nie dyskutuje, nikt nie robi strajków, nikt się nie obraża, że musi się kąpać raz na tydzień czy dwa razy. Kąpiemy się codziennie, bo wiemy doskonale, że tego wymaga higiena i to jest normalne. I teraz chciałbym powołać się na Maryję, na Matkę Bożą, ponieważ żyjemy w czasach dziwnych. My nie mamy żadnego odniesienia do innych czasów w historii, ponieważ to, co się teraz dzieje, jest czegoś takiego nie było. Rodzice nie wiedzą, jak wychować dzieci, ponieważ dzieci to jest społeczeństwo wychowane w świecie cyfrowym. Zupełnie inny świat. Dobrobyt mamy, jakiego nigdy w Polsce nie było w historii. Żyjemy na poziomie, jakim nie żyli, żaden król polski nie żył na takim poziomie technologicznym i luksusu, jak my mamy w zwyczajnych domach, na naszych wioskach. Moi drodzy, żyjemy, jesteśmy ludźmi, jesteśmy niestety społeczeństwem konsumpcyjnym, materialistycznym. Ale oprócz tego widzimy totalne zawirowanie wokół nas. Europa pełna muzułmanów, którzy się odgrażają, że będą atakować. Ci, którzy do Włoch przyszli, mówią, że będą się mścić za Wiedeń, że idą na Rzym. Dużo różnych niepokojów jest. I Maryja od ponad 30 lat objawia się w Medjugorju. Zapytana, dlaczego tak często, dlaczego codziennie przychodzi do Trójki, a raz do roku do pozostałej Trójki, do tych, którzy znają wszystkie tajemnice. Odpowiedziała, dlatego, że są to ostatnie tego typu objawienia. Ostatnie. Kochani, w roku 1976 Karol Wojtyła, jeszcze nie był papieżem, bo to było 2 lata przed wyborem, pojechał do Stanów Zjednoczonych na kongres eucharystyczny. To było w Filadelfii wraz z delegacją Episkopatu Polski. I powiedział tam słowa, które są zanotowane i które w encyklopedii nauczania Jana Pawła II pod redakcją księdza Zwolińskiego możemy czytać następujące słowa. To jest szok, posłuchajcie. Stoimy dziś, to był 76 rok, w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności, czyli musi do niej dojść, bo jak jest wpisana w plany boskiej opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła, jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. To powiedział Jan Paweł II w 76 roku. A święta Faustyna zanotowała w dzienniczku słowa Jezusa następującej treści. Polskę szczególnie umiłowałem. I tu jest tryb warunkowy. Jeżeli będzie wierna, to wywyższę ją w godności i chwale i z niej wyjdzie iskra, która przygotuje ludzkość na ostateczne moje przyjście. A więc widzimy, tutaj Jan Paweł II, tu do świętej Faustyny takie słowa. I ja nie zapomnę, kiedy Jan Paweł II w 2002 roku powiedział, niech się spełnią zobowiązujące słowa Jezusa, to było 3 lata przed śmiercią, że stąd ma wyjść iskra. Kochani, on powiedział, tak jak powiedział, niech wstąpi Duch Twój, tak samo powiedział, niech się spełnią te słowa. I on tego sobie nie powiedział w jakimś wywiadzie, tylko powiedział to mocą swojego urzędu, w całym majestacie swojej władzy, kiedy poświęcał świat Bożemu miłosierdziu. 17 sierpnia 2002 roku. Czyli, kochani, to już się dzieje. Ten mechanizm jest uruchomiony. Co z tego wynika? Kochani, w tych czasach nastąpi totalna polaryzacja nastrojów i odniesień. Na czym to będzie polegać? Pamiętamy, że dawniej za komuny było tak, że niektórzy ludzie byli w kościele i w partii. Wiadomo, że partia się denerwowała, jak się chodziło do kościoła. Natomiast ci ludzie, którzy byli przy kościele, denerwowali się na tych z partii, bo to było wiadomo, komuniści, oni odrzucali Pana Boga. I byli tacy ludzie letni. Czyli ani tu, ani tu. Trochę tu, trochę tu. Z dystansem do partii i z dystansem do Pana Boga. Nie wiem, czy zauważacie teraz, co się dzieje. Albo wierzysz do końca i jesteś wierny Jezusowi. I wtedy idziesz za Nim, ufasz Mu, tak jak ci trzej młodzieńcy. Albo nie będziesz letni, będziesz wrogiem. Będziesz nienawidział Jezusa, nienawidział Kościoła. Po prostu będziesz miał straszną awersję i nienawiść. I nie wiem, czy zauważyliście, że tak się dzieje. Że w Kościele pozostaną ludzie wierni, wierzący, którzy doświadczyli Bożej mocy i miłości. I będą też tacy, którzy nie tyle, że nie będą akceptować Kościoła, tylko będą z nim walczyć. I widzimy, że pewne media bardzo mocno, media i wszelkie oddziaływania mediów lewackich idą w tym kierunku i to działa. Wystarczy posłuchać, o czym ludzie, jak ludzie mówią w autobusie, w ośrodku zdrowia, jakie dyskusje idą. U fryzjera, o, to jest takie szczególne miejsce wymiany poglądów lokalnych. Moi drodzy, widzimy, że ta polaryzacja bardzo mocno się zaostrza. I teraz, co mamy robić? Kochani, Maryja powiedziała tak. Macie wielkiego wroga. Nie macie szans w starciu z nim. Nie ma mowy. Kiedy wejdziemy w jakikolwiek dialog czy walkę z szatanem, przegramy. Bo on jest od nas silniejszy i potężniejszy. Ale Maryja mówi, daję wam 5 kamieni. Jakich 5 kamieni? Nie wiem, czy pamiętamy, w Starym Testamencie była taka walka słynna Dawida z Goliatem. Dawid był małym chłopcem wtedy, niskiego wzrostu i odważył się stawić czoła potężnemu Filistynowi Goliatowi. Ten Goliat to był olbrzym. On by go jednym uderzeniem pięści zabił. No więc jak się zgodził, to wtedy król Saul mówi mu, masz tu zbroję, masz tu miecz i idź walcz. Ten przymierzył, to okazało się, że ledwie z tym chodził, ledwie się ruszał, a co dopiero walczył. Więc co zrobił? Poszedł do potoka i wziął 5 okrągłych kamieni. I wziął te kamienie, włożył do torby pasterskiej i wziął proce. I ruszył naprzeciw Filistyna. I tym kamieniem uderzonym z procy pokonał Filistyna, także ten zginął. I Maryja mówi, daję wam 5 kamieni. Czyli 5 rzeczy, którymi poradzicie sobie. Bo powiedzmy sobie szczerze, wiara to nie jest sielanka. Wiara to jest walka. Pierwszy z nich to spowiedź święta. Powiedziałem, w miesiącu obowiązkowo, raz na miesiąc, a gdyby zdarzył się grzech ciężki, od razu. Drugi kamień to komunia święta. Moi drodzy, Jezus po to stał się człowiekiem, aby dać nam komunię świętą. Po to umarł na krzyżu, byśmy mieli owoc tego krzyża. On przychodzi do nas i chce być z nami. On woli być w twoim sercu niż w zimnym tabernakulum. I kiedy masz go w sercu, wtedy doświadczasz jego mocy. Jeżeli twoje serce jest czyste, bez grzechu ciężkiego, masz obowiązek go przyjąć. Komunia święta, moi drodzy, zapamiętajmy sobie, nie jest nagrodą za dobre życie. Komunia święta jest pokarmem dla grzeszników. Po to, żebyś miał siłę wytrzymać, nie wiem, z teściową, z synową, z mężem, z szefem. Tu jest źródło twojej siły. Tu masz źródło siły, żeby wybaczyć po raz 150 mężowi. Bez tego nie masz szans. To jest źródło życia i miłości. I dlatego jest tak ważne. Moi drodzy, nie możesz być na mszy świętej i nie przyjąć komunii świętej. Jezus uważa to za pogardę. Jego to bardzo boli. Wyobraź sobie, że robisz ucztę, która cię kosztowała śmierć ukochanego dziecka. I zrobiłeś dla kogoś, kogo kochasz. I mówisz, jest uczta dla ciebie, skosztuj. A ten przyjdzie, nawet nie spróbuje. Jak się czujesz? Zaproś kogoś na wesele, a on nie zje. Jak się poczujesz? Wzgardzony. a co dopiero Jezus, który jest o wiele bardziej wrażliwy niż ty i ja. Więc kochani, miejmy świadomość, Komunia Święta częsta, w każdą niedzielę. Jesteś na Eucharystii, przyjmujesz Komunię Świętą. To jest normalne, bo wtedy masz moc Jezusa w sobie. Nie ma innej opcji. Trzecia, Słowo Boże. Kochani, na każdy dzień mamy Słowo, Kościół nam daje, ale mamy też Pismo Święte w domu, możemy czytać, możemy słuchać różnych konferencji fajnych w internecie. Polecam ojca Augustyna Peranowskiego, księdza Dominika Chmielewskiego, księdza Piotra Glasa. Można na mojej stronie parafii Olszance. Dużo bardzo fajnych konferencji. Można sobie poszukać. Chodzi o co? Wiara rodzi się ze słuchania. Kiedy słuchasz Słowo Boże, ona się umacnia. Bo to nie słuchasz jakiejś treści, tylko Duch Święty w tobie rodzi wiarę, bo spotkanie ze Słowem nie jest treścią, tylko spotkaniem z Duchem Świętym, z osobą. Więc codziennie żydowscy rabini mówią, że człowiek, który przez 5 dni nie ma kontaktu ze Słowem Bożym, umiera. Następuje śmierć duchowa. Czwarta rzecz, post. Myśmy, kochani, odeszli od postu. Jak się idzie do galerii w Sączu, zwróćcie uwagę, jak jesteś kiedyś w piątek, jak ludzie wcinają mięso, zupełnie lekceważą post. Można powiedzieć, jest to przerażające. Rzadko kiedy widać, jak są te takie samoobsługowe bary, żeby ktoś sobie nie wziął czegoś, jakiegoś mięsa w piątek. Totalne lekceważenie postu. A Maryja w Medjugorje prosi. Jeżeli dacie radę i kochacie Jezusa i mnie, proszę was o post w środę i piątki, o chlebie i wodzie. Moi drodzy, niekoniecznie tak musi być, ale myślę, że trzeba. Trzeba zachowywać post. On ma wielką moc. Maryja powiedziała, że przez post i modlitwę możecie wstrzymać wojny i katastrofy naturalne. I ostatnia, piąta rzecz, piąty kamień. Różaniec. Codziennie cząstkę różańca. To, moi drodzy, jest coś bardzo pięknego i to jest ochrona. Jeżeli rodzice modlą się wspólnie na różańcu, diabeł nie rozbije ich rodziny. Jeżeli rodzina modli się na różańcu, nie ma szans ich nic zniszczyć, żadne przekleństwo. Moi drodzy, 5 prostych rzeczy, jeszcze raz powtórzę. Spowiedź, Komunia Święta, Pismo Święte, Słowo Boże, post, różaniec. 5 prostych rzeczy. Jeżeli to będziesz robił, zobaczysz niesamowite działania Bożej łaski. Będziesz mieć w sercu coraz więcej pokoju, coraz więcej radości. Coraz więcej. Ale też możesz zauważyć, że ludzie żyjący w grzechu nie wiadomo dlaczego będą na ciebie reagować gwałtownie. Będziesz ich denerwował. Będziesz ich wkurzał. Nie ty. To Jezus, który jest w tobie, będzie wkurzał te duchy i te demony, które mają władzę nad tymi ludźmi. Nie chodzi o to, żeby ich potępić, ale żebyś wiedział, że to nie ty, tylko Jezus, którego ty w sobie nosisz. Ten, który daje ci pokój, który daje ci moc. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Na pewno każdy z was dzisiaj doświadczy czegoś poważnego. Wierzę w to, że przygotowaliście się dobrze, bo wiemy, że cel tych rekolekcji był taki, aby doświadczyć w sobie owoców Ducha Świętego, bo wiara musi działać. Tak jak telewizor, jak podłączysz, to musisz mieć obraz i dźwięk. Tak, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to musisz mieć takie rzeczy jak brak lęku i obawy przed czymkolwiek, pokój, radość, miłość, cierpliwość, uprzejmość, opanowanie. Da owoce Ducha Świętego. I to musi być, jeżeli wiara jest żywa. I poprzez pewne rzeczy, pewne działania, które zrobiliście, a więc wybaczenie, wyrzeczenie się spraw okultystyczno-spirytystycznych, magicznych, tych wszystkich, pamiętacie, przeciw pierwszemu przykazaniu, i poprzez odwołanie przekleństw, wybaczenie tym, którzy nas przeklinali i zwolnienie ich z odpowiedzialności za wypowiedziane słowa, teraz, jeżeli to zostało zrobione, w tym momencie Pan Bóg ma moc działania. I doświadczycie czegoś niesamowitego. Ja pamiętam, ja nie mówię tego teoretycznie, bo ja tego nie wyczytałem w żadnej książce. Ja sam tego doświadczyłem. To było niesamowite spotkanie. Kiedyś Pan Bóg, nie mam czasu teraz tego opowiadać, ale to było w Krynicy. Przyjechał taki ksiądz Kogut. Pająk, jestem pająk, a on był Kogut. Ciekawa kompilacja. To był franciszkanin z Bytomia. W przedziwny sposób został do Krynicy. Padł po prostu na zawał serca, no i szukał sanatorium. dzwonił po różnych miejscach, myślał, że Krynica jest sanatorium na serce. Okazało się, że tam jest wręcz przeciwnie. Wszyscy sercowcy nie mogą jeździć do Krynicy, no ale on jakoś przyjechał. I dokładnie poprowadził nade mną taką modlitwę. Była spowiedź, taka modlitwa. Ja wyszedłem z tej modlitwy, sobie myślę, kurczę, coś dziwnego się ze mną dzieje. Chyba to nie ja jestem. Totalna zmiana nastroju, zupełnie jakieś lęki odeszły. Zacząłem zupełnie inaczej reagować na pewne bodźce, totalnie inaczej. Rano się budzę, kurczę, no wyspany zupełnie. Coś dziwnego, no kurczę, czy to ja jestem, czy nie ja, no autentycznie. Takie coś doświadczyłem. Kochani, nie wiem, czy czegoś takiego doświadczysz, bo każdy coś przeżywa inaczej. Ale na pewno, jeżeli oddasz swoje życie Jezusowi, On to wykorzysta. Bo to nie ty walczysz o Pana Boga, tylko On walczy o ciebie. Pamiętaj, nie ty, tylko On. I kiedy przygotowałeś się i wyspowiadałeś jak najlepiej, kiedy zrobiłeś to, co ci powiedziałem, to teraz On ma pole działania. Dlatego nie bójmy się pozwolić Mu, aby działał. Więc to możemy być spokojni. I jeszcze, kochani, jedna rzecz, bardzo ważna. Maryja w Medjugorje powiedziała tak, takie coś. Ja przepraszam, że jest długo, ale moi drodzy, no moment, ja muszę zobaczyć, bo... Więc Maryja powiedziała tak, posłuchajmy, przesłanie z Medjugorje. Drogie dzieci, dziś w szczególny sposób wzywam was wszystkich do modlitwy i wyrzeczeń. Do modlitwy i wyrzeczeń. Gdyż szatan teraz, jak nigdy dotąd, chce pokazać światu swoje haniebne oblicze i oszukać jak najwięcej ludzi na drodze śmierci i grzechu. Chce oszukać. Proszę was wszystkich, abyście modlitwy i ofiary składali w moich intencjach, abym mogła je przekazać Bogu w najpotrzebniejszych sprawach. Zapomnijcie o swoich pragnieniach. Módlcie się, drogie dzieci, o to, czego Bóg pragnie, a nie o to, czego wy pragniecie. Słuchajcie, to jest szok. Maryja mówi, ty się nie martw. Ty nie musisz się martwić o swoje pragnienia, bo jeżeli twoje pragnienia są niezgodne z wolą Bożą, to i tak nic z tego nie wyjdzie, a ty tracisz czas. Więc o co jej chodzi? Zaufaj mi i oddaj mi swoją modlitwę. Czyli przychodzisz na mszę świętą i mówisz, dobrze, jestem na mszy świętej, Maryjo, łaskę tej mszy świętej i komunii oddaję tobie. Ty sobie to wykorzystaj. Albo modlisz się, różaniec. Nie musisz, wiadomo, no tam powiedzmy dziecko odeszło od wiary, rodzina się sypie i ty się tak martwisz. Zostaw. Mówisz, Maryjo, ja ci to oddaję i oddaję tobie tę modlitwę. Ty nią zadysponuj. Maryja mówi, nie módlcie się w swoich, tylko mi oddajcie. Zobaczcie, Maryja potrzebuje nas, potrzebuje twojej pomocy. Kochani, Pan Bóg w niebie ma potężne zmartwienie. Wyobraź sobie, że jesteś, masz rodzinę i dziecko porwali ci terroryści. Co robisz? Czy martwisz się, jaki robisz remont w domu? Czy zastanawiasz się nad tym, czy sobie zmienić samochód? Czy takimi bzdurami się zajmujesz? Nie. Masz jeden cel. Odzyskać dziecko. I człowiek żyjący w grzechu ciężkim to jest dziecko Boże zagubione. I Bóg robi wszystko, żeby je uratować. I to jest główne jego zadanie. Nic się nie liczy. Liczy się człowiek. I dlatego my, kapłani, mamy najtrudniej. Nam się jest najtrudniej zbawić. Bo Pan Bóg nas zapyta za każdą powierzoną duszę. Co zrobiłeś, aby ten czy ta nie poszła do piekła? I co powiemy? Jak się wytłumaczymy? Że miałem inne zajęcia? Kochani, jest propozycja bardzo konkretna. Bo to możecie być spokojni. Oto wszystko, co Pan Bóg zamierzył, to zrobi. Nie martwcie się. Ale Maryja przyszła w Fatimie i mówi, kochane dzieci, pomóżcie mi. Trójka małych dzieci. Pomóżcie mi ratować grzeszników, żeby nie szli do piekła. I te dzieciaki pomogły. I jest taka propozycja, kochani, jest taka wspólnota modlitewna, która nazywa się Z Maryją Ratuj Człowieka. O co w tym wszystkim chodzi? Kochani, są tacy ludzie, którzy dzisiaj umrą, którym zostało dzień życia, 12 godzin, a nie są na to przygotowani. to będzie wypadek, to będzie zawał, nie wiadomo co. Oni nie są przygotowani. I teraz ty możesz uratować go, żeby nie poszedł do piekła. To jest, o co chodzi? Najgorszą rzeczą to jest, jak człowiek jest w stanie grzechu ciężkiego. I teraz jest taka króciuteńka modlitwa, jest propozycja krótkiej modlitwy. Ja przeczytam. Jeżeli chcesz do tego przystąpić, tam z tyłu na stoliku czy na ławeczce są takie malutkie karteczki. Modlimy się najpierw za siebie. O co? Posłuchajmy. Boże Ojcze, zwracasz się do Boga Ojca. Spraw, abym stał się prawdziwym uczniem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Abym miał to samo pragnienie, co On, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. To jest właściwe pragnienie Jezusa. Dlatego staję przed Tobą i błagam, abyś udzielił mi daru modlitwy o nawrócenie człowieka, którego Ty sam wybrałeś. Czyli prosisz Ojca, pokrótce mówiąc, aby dał Ci człowieka i dał modlitwę, dar modlitwy. Czyli wszystko od Niego otrzymasz. I w tym momencie, kiedy to zrobisz, Pan Bóg Ci daje jakiegoś człowieka. Ty nie wiesz, co to jest za gość, ale on jest. I potem modlisz się tak. Boże Ojcze, proszę Cię, aby moc płynąca z krzyża Jezusa Chrystusa, cierpienia i wstawiennictwo Jego bolesnej Matki oraz wstawiennictwo wszystkich świętych przyniosły nawrócenie człowiekowi, którego powierzyłeś mojej modlitwie. Ratuj go, Panie. Amen. Tyle. I potem jeszcze. Ojcze nasz, zdrowaś Mario i chwała Ojcu i pod Twoją obronę za wszystkich innych członków tej wspólnoty. Zobaczcie, to jest takie proste. Pan Bóg nie wymaga od nas rzeczy nie wiadomo jakich. Prostych. Kochani, jedna rzecz, to będzie niesamowite. Pan Bóg jest Ojcem, który lubi robić niespodzianki. Każdy z nas czeka, niektórzy się tego boją, myślę, że wszyscy się boimy, ale przyjdzie taki moment, kiedy nagle zobaczysz Pana Jezusa, zobaczysz Matkę Najświętszą, swojego anioła stróża i oni Cię zaprowadzą do Ojca. Zobaczysz wszystkich swoich rodziców, jeżeli umarli wcześniej, swoje dzieci, jeżeli tak się zdarzyło, że poszły wcześniej, z wszystkich przodków swoich, i zobaczysz mnóstwo ludzi, których nie znasz. I oni Ci powiedzą, słuchaj, dziękuję Ci. Dzięki Twojej modlitwie otrzymałem łaskę nawrócenia. Dzięki Twojej modlitwie, kiedy ginąłem, akurat pojawił się ksiądz, który udzielił mi rozgrzeszenia i mnie namaścił, a ja miałem żal za grzechy. Uratowałeś mi życie. Ty nawet nie będziesz o tym wiedział. Dopiero tam się przekonasz. Zastanów się nad tym, czy chcesz pomóc Maryi. Więc skoro tu jesteście, skoro doświadczacie tego i Jezus teraz wyposaży was w swoją moc, uwolni was od przekleństwa, uwolni was od wszelkich powiązań duchowych, bo powiedzmy sobie szczerze, kiedy żeśmy weszli w to bagno, o którym było w tej broszurce księdza Sawy, to nie mogliśmy zrobić nic. Mieliśmy dręczenia, lęki, depresje, nie wiadomo co. Wszystko odejdzie. I teraz skoro będziesz już takim wolnym człowiekiem, to myślę, że warto się zastanowić, by pomóc Maryi. Jak to wszystko będzie wyglądać? Otóż, kochani, będzie msza święta, która się zakończy. Po mszy świętej błogosławieństwo normalne, mszalne i będzie chwilka przerwy. Potem wyjdziemy, tutaj będziemy, potem będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, która będzie trwać około godziny. Dobrze byłoby, jakbyśmy troszeczkę nawet się przybliżyli później, aby każdy widział Najświętszy Sakrament. Najświętszy Sakrament będzie tutaj wystawiony na ołtarzu. I to będzie modlitwa, którą ja będę prowadził. I po prostu Jezus będzie działał. To On. My jesteśmy tylko po to, żeby Mu pozwolić. A On zrobi wszystko. Myśmy oczyścili serca, przygotowali je, a On zrobi resztę. To jest tak, jakbyśmy przygotowali akcję, a Lewandowski tylko piłkę do bramki strzelił. Moi drodzy, tak to wszystko będzie wyglądać. Dlatego zaufajmy Panu Bogu i pozwólmy Mu, aby nas uzdrowił i pozwólmy Mu na to, by zapalił nas ogniem miłości do Niego. Amen.